Mr. Brown jedzie na zachód. Komisarz Mołotow leci do Londynu. Podejrzliwi NKWD-ści w Checkers. Wizyta w Waszyngtonie. Zapewnienia prezydenta Roosevelta. Amerykański plan inwazji na kontynent europejski. Churchill mówi nie. Kryzys w sojuszu. Wielkie śmigła radzieckiego bombowca P-8 znieruchomiały, lecz nikt nie otwierał drzwi. Dopiero gdy podjechały jeepy i czarne limuzyny, z samolotu zaczęli wysiadać ludzie w cywilnych ubraniach. Pierwszy zszedł po drabince niski mężczyzna w czarnym płaszczu i brązowej skórzanej pilotce na głowie, przypominający postać z komedii braci Marx. Trudno było w nim rozpoznać ludowego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa. Zresztą przybywał do Londynu 19 maja 1942 roku pod nazwiskiem Brown, co miało utrudnić wywiadowi niemieckiemu odkrycie, kiedy tak ważna figura opuści Moskwę w swoim osobistym samolocie. Minister Anthony Eden i stojący obok niego ambasador Majski, oczekujący na powitanie gości, z zainteresowaniem przyglądali się wielkiemu samolotowi. Rzeczywiście P-8 robił wrażenie rozmiarami kadłuba, wielkością silników, w których z tyłu umieszczono gondole dla strzelców mogących bronić samolotu przed myśliwcami. Aby dostać się do tych gondoli, lotnicy musieli pełznąć wewnątrz skrzydeł. Zdziwienie brytyjskich gospodarzy, jakie towarzyszyło przybyciu radzieckiej delegacji, rosło niemal z każdą godziną. Mołotow, obawiając się nalotów na Londyn, poprosił o znalezienie mu bezpiecznego miejsca i dlatego premier Winston Churchill zdecydował się oddać do dyspozycji radzieckiego ministra i jego 15-osobowej delegacji rządowy pałacyk w Checkers, leżący wystarczająco daleko od celów niemieckich nalotów, aby goście nie obawiali się wybuchów bomb, ani nie musieli uciekać do schronu. Nie przypuszczał zapewne, że ten gest wzbudzi podejrzliwość ludzi z ochrony Mołotowa. Bardzo starannie sprawdzili przydzielone im pokoje, szukając podsłuchu i ukrytych aparatów fotograficznych. Każdy z nich spał z pistoletem pod poduszką, a kiedy Mołotow i jego doradcy wyjeżdżali do Londynu, radzieccy ochroniarze starannie zamykali pokoje i trzymali przy nich straż, pilnując, aby nikt tam nie wszedł. Zrozumiałe jest, zwłaszcza w czasie wojny, zachowywanie ostrożności, ale każde przedsięwzięcie powinno mieścić się w granicach rozsądku, powiedział Churchill, gdy doniesiono mu o budzącym zdumienie zachowaniu NKWD-zistów. Jeśli chodzi o mnie, gdy zdecyduję się pojechać do Moskwy, zaufam całkowicie radzieckiej gościnności. Nie to jednak było jego największym zmartwieniem. Mołotow przybywał, aby uzyskać zapewnienie rządu brytyjskiego, że drugi front zostanie otwarty w Europie lada miesiąc. Stalin zabiegał o to od dawna. Pisał o tym już w pierwszym liście wysłanym 18 lipca 1941 roku do premiera Churchilla. Doradzał wówczas utworzenie drugiego frontu w północnej Francji lub w Norwegii. Powracał do tego tematu w każdym kolejnym liście. Wspominał w każdym przemówieniu. Być może Churchill nie przywiązywał do tego większej wagi do czasu, kiedy dowiedział się, że pomysł spodobał się prezydentowi Rooseveltowi. Brytyjski premier wciąż nie usiłował przeciwdziałać, aż 10 kwietnia 1942 roku do Londynu przybyli wysłannicy prezydenta, jego zaufany doradca Harry Hopkins i generał George Marshall, aby uzyskać od Brytyjczyków zapewnienie, że wspólnie z Amerykanami przygotują inwazję na kontynent. Plan był taki. 15 września 1942 roku 6 dywizji, w tym 5 amerykańskich, 3 dywizje piechoty i 2 pancerne, na pokładach brytyjskich okrętów wyruszy do ataku na brzeg Francji. Wspierać je będzie 5800 samolotów, w tym 2500 brytyjskich. Po wdarciu się na brzeg żołnierze wojsk desantowych utworzą silnie bronione przyczółki. Wkrótce wspomoże ich 12 dywizji dosyłanych z Anglii. Na tym miał się zakończyć pierwszy etap operacji wyzwalania Europy, któremu nadano nazwę Sledgehammer, czyli młot kowalski. W następnych miesiącach siły we Francji miały być rozbudowywane do 100 000 żołnierzy tygodniowo, aż liczebność wojsk alianckich osiągnie 1 000 000 żołnierzy. Wówczas ruszą w głąb Francji, wyzwolą ją i skierują się do stolicy III Rzeszy. Ten etap operacji, który miał być decydującym dla losów II wojny, nazwano Roundup, czyli obława. Churchill uważał ten plan za graniczący z szaleństwem. Przede wszystkim wiedział, że ani Wielka Brytania, ani tym bardziej Stany Zjednoczone nie mają wojsk desantowych. Co prawda w czasie I wojny Brytyjczycy rozbudowywali wojska inwazyjne, które w 1918 liczyły 55 tysięcy żołnierzy, ale w czasie pokoju siły te zmalały do 15 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej Royal Marines. Na dodatek byli to żołnierze bez desantowego sprzętu. Okręty desantowe opracowano w latach 30. w Centrum Rozwoju i Szkolenia. Fort Cumberland okazały się bardzo nieudane. Potwierdziły to ćwiczenia w rejonie Slapton Sands w 1938, które zakończyły się kompletnym fiaskiem. A Winston Churchill dobrze wiedział, co oznacza źle przygotowana operacja inwazyjna. W 1915 jako pierwszy lord admiralicji doszedł do wniosku, że opanowanie przez brytyjskie oddziały desantowe tureckiego brzegu zmusi Niemców do wycofania z Francji i przerzucenia do Turcji dużych jednostek. A wówczas żołnierze Antanty uderzą na froncie francuskim i zwyciężą osłabione wojska niemieckie. 25 kwietnia 1915 roku oddziały angielskie, australijskie i nowozelandzkie podjęły próbę opanowania brzegu w rejonie Gallipoli. W czasie desantu zginęło kilka tysięcy żołnierzy zdziesiątkowanych ogniem karabinów maszynowych i dział. Ci, którzy wdarli się na brzeg, przez kilka miesięcy bronili się dzielnie, ale w nocy z 8 na 9 stycznia 1916 roku musieli się ewakuować. Ta operacja kosztowała życie 30 tysięcy żołnierzy. 74 tysiące odniosło rany. 8 tysięcy dostało się do niewoli lub zaginęło. Tak ogromne ofiary poszły na marne. Desant nie zmienił sytuacji na głównym froncie we Francji. Winston Churchill musiał podać się do dymisji, choć podobno zawinili dowódcy oddziałów inwazyjnych, działając niezdecydowanie i bez wyobraźni. Churchill nie wierzył też, że Amerykanom uda się przygotować w ciągu kilku miesięcy do tak dużej operacji. Znał dobrze raport brytyjskiego przedstawiciela wojskowego w Waszyngtonie generała Johna Deala, który pisał: ten kraj jest najlepiej przygotowany do pokoju, jak tylko możesz sobie wyobrazić. Obecnie ten kraj nie ma, powtarzam, nie ma najmniejszego pojęcia o wojnie. Prawdopodobnie w przyszłości dokonają rzeczy wielkich, ale obecnie cała organizacja sił zbrojnych pochodzi z czasów George'a Washingtona. Generał Deal w swoim raporcie nie wspominał o morale amerykańskich sił zbrojnych, które po dotkliwych klęskach na Pacyfiku osiągnęło niski poziom. Trudno było sobie wyobrazić, że w atmosferze przygnębienia po Pearl Harbor i utracie Filipin setki tysięcy młodych ludzi wyruszą ochotniczo z wiarą w zwycięstwo do Europy. Zresztą problem tkwił i w tym, jak mieliby wyruszyć. Wody Atlantyku roiły się od niemieckich okrętów podwodnych, które mogły zatopić wiele amerykańskich transportowców, a Royal Navy i US Navy nie miały odpowiedniej liczby jednostek eskortowych, by skutecznie zwalczać uboty i zapewnić bezpieczeństwo konwojom z wojskiem i sprzętem dla wojsk inwazyjnych. A jak wedrzeć się na francuski brzeg? Chroniły go bunkry wału atlantyckiego i 30 dywizji, które Niemcy stacjonowali w tym państwie. W połowie 1942 roku Luftwaffe miała 4942 samoloty bojowe, z których 69% było w gotowości bojowej. Mniej więcej połowa z nich walczyła na froncie wschodnim, reszta stacjonowała w Niemczech, w Europie Zachodniej i w rejonie Morza Śródziemnego. Była to więc siła zdolna rozpędzić flotę inwazyjną i przetrzebić oddziały, którym udałoby się stanąć na francuskiej ziemi. Zapewne nie byłyby tam długo, tylko do czasu, w którym Niemcy rzuciliby do walki swoje pancerne dywizje z czołgami PZKPF 3 i 4, którym nie mógł dorównać żaden czołg brytyjski ani amerykański. Czemu prezydent Roosevelt nie miał takich obaw jak brytyjski sojusznik? Przede wszystkim on wierzył w niezwykłą moc amerykańskiej gospodarki i nie mylił się. Jego kraj, gwałtownie przebudzony z błogiego snu o całkowitym bezpieczeństwie, z tygodnia na tydzień przeistaczał się w potęgę militarną. W zakładach zbrojeniowych, które w 1940 roku zatrudniały 22 tysiące pracowników, rok później pracowało już 160 tysięcy, a w dwa lata później bez mała 500 000 i to na dwie lub trzy zmiany. Równocześnie specjaliści zarywali noce, zastanawiając się, jak zorganizować produkcję, aby maksymalnie wykorzystać możliwości nowych pracowników. W rezultacie w 1945 roku amerykańskie stocznie, aby zbudować okręt, potrzebowały o 2/3 roboczo godzin mniej niż w 1940 roku. Zakłady motoryzacyjne wstrzymały produkcję samochodów osobowych i przystąpiły do budowania samolotów, silników czołgowych i czołgów. Rząd hojną ręką finansował budowę fabryk dla wielkich koncernów, jak na przykład Willow Run dla Forda. Ulokowane 48 km na zachód od Detroit powstały w błyskawicznym tempie. Koparki wjechały na plac budowy w marcu 1941 roku, a w grudniu tego roku ukończono pierwszy bombowiec strategiczny B-24 Liberator. W ciągu pierwszych 43 miesięcy istnienia te największe zakłady lotnicze świata wyprodukowały prawie 9 tysięcy samolotów. Co 103 minuty powstawał jeden. W rezultacie amerykańskie siły lotnicze, które przystępowały do wojny w grudniu 1941 roku z 2864 samolotami bojowymi, rok później miały ich już 33 304. Równie błyskawiczny był rozwój sił zbrojnych. W grudniu 1941 roku liczyły one 1 657 000 ludzi. Rok później już 5,5 000 000. Marynarka wojenna, która w połowie 1941 roku miała 1900 jednostek wszystkich typów, rok później dysponowała już 5612 okrętami, a dwa lata później 18,5 000 jednostek. Prezydent miał więc wszelkie podstawy, aby uznać, że w ciągu paru miesięcy US Army będzie gotowa do inwazji na kontynent, a działa amerykańskich okrętów i bomby amerykańskich samolotów zrównają z ziemią niemieckie stanowiska obronne na wybrzeżu Francji. Nawiasem mówiąc, w połowie 1942 roku prawie ich nie było, gdyż dopiero 23 marca tego roku Hitler podpisał dyrektywę numer 40, nakazującą budowę systemu umocnień tzw. wału atlantyckiego. Roosevelt mógł więc uwierzyć, że wojska alianckie łatwo wedrą się na kontynent europejski i dojdą do Berlina, zanim Armia Czerwona przekroczy Bug. Zrealizowałby swój zamiar utrzymania sojuszu ze Związkiem Radzieckim, na podstawie którego zamierzał budować bezpieczny powojenny świat, ale Europa byłaby pod kontrolą mocarstw demokratycznych, a nie Armii Czerwonej. Brytyjczycy nie powiedzieli jednak rozentuzjazmowanym tym planem Amerykanom, że inwazja nie jest możliwa bez długotrwałych przygotowań. Być może nie orientowali się, jak bardzo ich atlantyccy sojusznicy są zdecydowani przystąpić do otwarcia drugiego frontu. Nie można również wykluczyć, że bali się powiedzieć twardo nie. Wielka Brytania była bardzo uzależniona od szczodrości Stanów Zjednoczonych. Kredyty i transport materiałów wojennych w ramach Lend-Lease ratowały Wielką Brytanię w najtrudniejszym dla niej okresie wojny w roku 1941 i nabierały coraz większego znaczenia w miarę jak wzrastał brytyjski wysiłek wojenny. Na przykład w 1941 roku co dziesiąty pocisk wystrzelony przez żołnierza brytyjskiego pochodził z amerykańskich fabryk, a w 1943 roku już co trzeci pocisk był wyprodukowany w USA. W 1942 roku brytyjska 8. Armia w Egipcie z utęsknieniem oczekiwała na transport amerykańskich czołgów M3 Grand, kiepskich, ale mimo to lepszych niż brytyjskie. A wkrótce połowa wszystkich czołgów w brytyjskich dywizjach pancernych została sprowadzona ze Stanów. Royal Navy potrzebowała amerykańskich okrętów i amerykańskich stoczni, aby tam budować i remontować swoje jednostki. Fleet Air Arm, czyli powietrzna broń floty, była całkowicie uzależniona od dostaw samolotów myśliwsko-bombowych Corsair i rozpoznawczych Catalina. Royal Air Force wyczekiwały na dostawy doskonałych samolotów transportowych Dakota, lekkich bombowców, szturmowców i myśliwców. Obydwa państwa połączyły się w ogromnym wysiłku wojennym i każdy z brytyjskich generałów rozumiał, że tej więzi nie może naruszyć w imię najlepiej pojętego interesu swojej ojczyzny. Poza tym Churchill nie chciał zniechęcać sojuszników do idei inwazji. Planował, że zostanie dokonana, ale w innym miejscu, bardziej odpowiadającym strategicznym założeniom Wielkiej Brytanii. Inwazja wojsk angloamerykańskich na wybrzeże Afryki Północnej, które oczywiście nie było tak silnie bronione jak wybrzeże francuskie, pozwoliłaby zrealizować wiele celów za jednym zamachem. Przede wszystkim dawała szansę rozgromienia wojsk niemiecko-włoskich zagrażających Kairowi, pozwalała Wielkiej Brytanii objąć w mocne władanie wybrzeże Morza Śródziemnego, przez które prowadziły najważniejsze szlaki komunikacyjne do brytyjskich kolonii na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Dawała bazę, z której mogły wyruszyć wojska do Europy, najpierw do Włoch, a później na Bałkany, aby stamtąd rozpocząć zwycięski marsz do Berlina. Churchill zdecydował się kluczyć, licząc, że z czasem rozgorączkowani dowódcy amerykańscy sami zrozumieją, że plan inwazji na północną Francję jest zbyt ryzykowny, aby wykonać go w 1942 roku. Zgodził się na przeprowadzenie w tym rejonie niewielkiej operacji desantowej o charakterze rozpoznawczym, ale generał Marshall zrozumiał to inaczej. Po powrocie do Waszyngtonu poinformował prezydenta, że londyńskie rokowania w sprawie inwazji na kontynent zakończyły się zawarciem porozumienia. W Londynie brytyjscy planiści pod dowództwem generała Bernarda Montgomery'ego przystąpili do planowania rajdu kilku tysięcy żołnierzy na wybrzeże francuskie w rejonie portu Dieppe. Atak miały przeprowadzić dwie brygady z kanadyjskiej 2. Dywizji, wspomagane przez niewielki oddział komandosów brytyjskich i 28 nowych czołgów Churchill. Z morza miało ich wspierać 200 okrętów, wśród których największymi jednostkami były niszczyciele, a z powietrza 200 samolotów, głównie myśliwców. Żołnierze alianccy mieli zniszczyć urządzenia w niewielkim porcie, schwytać paru Niemców, może zdobyć maszynę szyfrującą Enigma, rozejrzeć się po okolicy, zanotować, jak zorganizowana jest obrona wybrzeża i po półtora lub dwóch dniach powrócić do Anglii. Tymczasem w Waszyngtonie generał Marshall zakreślał główne kierunki wielkiej operacji Bolero, przerzucenia do Wielkiej Brytanii żołnierzy i sprzętu niezbędnego do zwycięskiego podboju wybrzeży Francji. Prezydent Roosevelt natychmiast zawiadomił Stalina, że alianci zachodni planują utworzenie drugiego frontu we wrześniu 1942 roku. Stalin miał zbyt pewne informacje od swojego wywiadu w Londynie, żeby nie wiedzieć, że Churchill zamierza storpedować ten plan. Chce wykpić się niewielką akcją desantową na wybrzeżu Francji, a właściwą operację przeprowadzić w Afryce. Dlatego wysłał Mołotowa, aby przywiózł z Waszyngtonu jasne zapewnienie, że inwazja, a za nią otwarcie drugiego frontu nastąpi lada miesiąc. Mołotow nie mógł jednak w drodze do Waszyngtonu ominąć Londynu. Czynimy przygotowania do lądowania na kontynencie w sierpniu lub wrześniu 1942 roku, mówił Churchill w czasie spotkania z Mołotowem, ale te słowa były czczym zapewnieniem. Jak już wyjaśniono, głównym czynnikiem ograniczającym wielkość operacji inwazyjnej jest brak specjalnych okrętów desantowych. Zrozumiałe jest, że nie byłoby z korzyścią dla Rosjan ani dla aliantów w całości podejmować za wszelką cenę akcję inwazyjną, która zakończyłaby się katastrofą, dając nieprzyjacielowi okazję do chwały z powodu naszej klęski. Jest niemożliwe obecnie określenie, kiedy sytuacja dojrzeje do przeprowadzenia takiej operacji. Z tego względu nie możemy w tej sprawie składać żadnych obietnic, ale jeżeli okoliczności na to pozwolą, nie zawahamy się przed wprowadzeniem w życie naszych planów. Churchill nie mógł jednak dopuścić, aby Mołotow wyjechał z pustymi rękami. Dlatego zaproponował, aby układ zawarty w Moskwie w październiku 1941 roku zamienić w 20-letni pakt, bez określania powojennych granic Związku Radzieckiego. Mołotow po konsultacji ze Stalinem oczywiście zaakceptował szczodrą propozycję sojuszu na 20 lat. Był przekonany, że decyzja utworzenia drugiego frontu i tak zapadnie w Waszyngtonie, dokąd wyruszył z przystankami w Szkocji i w Kanadzie. Przybył do Białego Domu po południu 29 maja w towarzystwie ambasadora Litwinowa i bardzo rozczarował prezydenta, który zobaczył nagle sztywnego urzędnika pozbawionego poczucia humoru i najwyraźniej nie najlepiej czującego się w Waszyngtonie. Nieco korzystniej wypadł Mołotow na wieczornym przyjęciu, ale następnego dnia znów był sztywny i bardzo oficjalny. Jeżeli odłoży pan decyzję dokonania inwazji na Europę, będzie musiał pan prawdopodobnie przejąć cały ciężar wojny, powiedział do Roosevelta. A gdy Hitler stanie się niekwestionowanym panem kontynentu, przyszły rok będzie bez wątpienia znacznie gorszy niż obecny do przeprowadzenia inwazji. Mołotow wiedział doskonale, jakich argumentów używać. Wywiad radziecki informował go, że prezydent bardzo obawia się załamania Związku Radzieckiego. Roosevelt zwrócił się do generała Marszala z pytaniem, czy przygotowania do inwazji są już zaawansowane w takim stopniu, aby można zapewnić Stalina, że stanie się to w najbliższym czasie. — Tak — odpowiedział z przekonaniem Marszal. — Upoważniam pana do poinformowania pana Stalina, że oczekujemy utworzenia drugiego frontu w tym roku — powiedział prezydent do Mołotowa. Jemu to jednak nie wystarczało. Chciał mieć takie zobowiązanie na piśmie. Zaproponował, aby w oficjalnym komunikacie, jaki miał zostać wydany na zakończenie jego wizyty, znalazło się zdanie: w czasie rozmów osiągnięto pełne porozumienie w sprawie pilnego utworzenia drugiego frontu w Europie w 1942 roku. Generał Marszal proponował pewne złagodzenie tak kategorycznego oświadczenia. Doradzał prezydentowi, aby w dokumencie nie określać daty. Roosevelt uznał, że nie ma przeszkód, aby oficjalny komunikat zawierał zdanie zaproponowane przez Mołotowa. Stalin nakazał zorganizować uroczyste posiedzenie Rady Najwyższej. Formalnym powodem było zawarcie układu z Brytyjczykami, ale Mołotow, który stanął na trybunie w granatowym garniturze przywiezionym ze Stanów Zjednoczonych, zaczął mówić o oświadczeniu podpisanym przez prezydenta Stanów. Towarzysze, ta deklaracja ma najwyższe znaczenie dla narodów Związku Radzieckiego. Utworzenie drugiego frontu w Europie postawi hitlerowskie armie na naszym froncie w obliczu klęski. Burza oklasków, starannie wcześniej przygotowana, trwała wiele minut. Kroniki filmowe i prasa miały nadać tej wypowiedzi największy rozgłos. Jakże prezydent Roosevelt mógł wycofać się z takiego zobowiązania? Churchill znalazł się w trudnym położeniu. Próba zaatakowania francuskiego wybrzeża we wrześniu 1942 roku musiała zakończyć się masakrą lądujących oddziałów. Flota inwazyjna zostałaby przetrzebiona na kanale La Manche przez niemieckie lotnictwo i okręty podwodne. Oddziały, którym udałoby się dotrzeć do francuskiego brzegu, zostałyby zepchnięte do morza przez niemieckie jednostki pancerne, przed którymi, nie mając czołgów, nie mogłyby się obronić. W tej operacji musiałyby zginąć dziesiątki tysięcy żołnierzy amerykańskich, jako że plan zakładał, że to oni będą szturmować francuski brzeg. Konsekwencje można było łatwo przewidzieć. Klęska w Europie dałaby nadzwyczaj mocne argumenty silnej i wpływowej grupie opowiadającej się za skoncentrowaniem amerykańskich wysiłków wojennych na Pacyfiku. Prezydent, o ile przetrzymałby burzę, jaką wywołałaby w Stanach Zjednoczonych śmierć tylu tysięcy amerykańskich chłopców, musiałby zaakceptować zmianę polityki militarnej. W ten sposób Wielka Brytania, grzebiąc nadzieję na zdobycie przyczółków w Afryce Północno-Zachodniej, opanowanie brzegów Morza Śródziemnego i wyprowadzenie stamtąd uderzenia na Europę Południową, straciłaby uprzywilejowaną pozycję w amerykańskiej polityce realizującej zasadę Germany first. Premier Churchill uznał, że musi osobiście porozmawiać z prezydentem Rooseveltem i 17 sierpnia wyruszył do Stanów Zjednoczonych. Nie zamierzał prowadzić dyskusji ani namawiać prezydenta do zmiany decyzji, nie mając w zanadrzu kompromisowego rozwiązania. Wychodził z założenia, że odrzucając możliwość inwazji na Europę, musi jednocześnie przedstawić prezydentowi alternatywę. Przygotował memorandum w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że tego roku nie powinno dojść do dużej akcji inwazyjnej na francuskim wybrzeżu. Ale co innego możemy zrobić? Czy możemy pozwolić sobie na bezczynność na Atlantyckim Teatrze Wojny przez cały 42 rok? Czy nie powinniśmy przygotować w ramach struktury planu Bolero operacji, w której wyniku uzyskalibyśmy przewagę, a także bezpośrednio lub pośrednio zdjęlibyśmy z Rosji ciężar prowadzenia wojny? Powinniśmy przestudiować możliwość operacji we francuskiej Afryce Północno-Zachodniej. Spotkanie w Białym Domu rozpoczęło się 21 czerwca o godzinie 16.30. Przy owalnym stole sali konferencyjnej zasiedli po jednej stronie prezydent Roosevelt, generał Marshall i Harry Hopkins. Po drugiej Churchill, generałowie Allen Brooke i John Deal. Ucichły wstępne grzecznościowe formułki i do sali wszedł jeden z sekretarzy. Podał prezydentowi kartkę. Roosevelt przebiegł po niej wzrokiem i bez słowa przekazał Churchillowi. Ten długo wpatrywał się w tekst. Nie potrafił ukryć, że wiadomość zrobiła na nim ogromne wrażenie. Tobruk został zdobyty. Upadek twierdzy bronionej z ogromnym uporem i bohaterstwem przez alianckie oddziały miał ogromne znaczenie dla sytuacji w Afryce Północnej. Namawianie prezydenta, aby zaakceptował inwazję na francuską Afrykę Północno-Zachodnią, stało się nierealne. Ponadto Churchill przyjął bardzo boleśnie fakt, że o klęsce swoich wojsk dowiedział się od Amerykanów, a nie z własnych źródeł. Niewiele pozostało mu do powiedzenia, aby uzasadnić niechęć wobec planu inwazji na wybrzeże francuskie. Mógł jedynie roztaczać wizję totalnej klęski, rzeki krwi, w jaką zamieniłby się kanał La Manche. Nie przekonał prezydenta, ale i nie przegrał tej dyskusji. Jej wynik był równie mglisty i pozbawiony konkretów, jak dotychczasowe ustalenia w sprawie inwazji na Francję. Porozumienie w sprawach militarnych, jakie zawarli Roosevelt i Churchill, głosiło. Operacje we Francji lub w Belgii i Holandii w 1942 roku mogłyby, gdyby zakończyły się sukcesem, doprowadzić do osiągnięcia ważniejszych celów politycznych i strategicznych niż operacje prowadzone na jakimkolwiek innym teatrze wojny. Plany i przygotowania do takich operacji będą prowadzone z największą szybkością, energią i pomysłowością. Najbardziej zdecydowane wysiłki należy podjąć, aby zażegnać oczywiste niebezpieczeństwa i trudności. Jeżeli opracowany zostanie mądry plan, nie powinniśmy się wahać, czy go zrealizować. Jeżeli jednak szczegółowe sprawdzenie wykaże, że mimo wszystkich wysiłków sukces jest mało prawdopodobny, musimy być gotowi przyjąć alternatywne rozwiązanie.